Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI udzielił wywiadu rzeki niemieckiemu dziennikarzowi. Jeszcze w tym roku książka trafi do księgarni.
Słowacki kościół modli się za ofiary masakry w Bratysławie.
Solidarność zabiega u Stolicy Apostolskiej o ogłoszenie błogosławionego księdza Popiełuszki patronem związku.
31 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Pracowite wakacje miał w tym roku Benedykt XVI. Papież nie tylko rozpoczął pracę nad trzecim tomem książki Jezus z Nazaretu, ale udzielił też wywiadu rzeki niemieckiemu dziennikarzowi Peterowi Sywaldowi. Gościł go przez ostatnie 6 dni w swojej letniej rezydencji w Castel Gandolfo, poinformował watykański rzecznik prasowy. Rozmawiali oczywiście po niemiecku, a książka ma się ukazać jeszcze przed końcem tego roku w oryginale i po włosku, a może też w innych językach, dodał ksiądz Federico Lombardi. Wersja włoska ukaże się w watykańskiej księgarni wydawniczej. To wydawnictwo posiada bowiem prawa związane z publikacją tekstów Ojca Świętego.
Niemiecki dziennikarz rozpoczyna obecnie pracę nad ostateczną redakcją tekstu. Według informatorów włoskich watykanistów książka ma prowizoryczny tytuł Światło Świata. Jest to już trzeci wywiad rzeka, którego Józef Ratzinger udzielił Peterowi Sywaldowi. 2 poprzednie ukazały się w 1997 roku Sól Ziemi i w 2001 Bóg i Świat.
Wcześniej, w 1985 roku, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary udzielił książkowego wywiadu włoskiemu publicyście Vittorio Messoriemu. Powstał z niego słynny raport o stanie wiary. To właśnie tam kardynał Ratzinger po raz pierwszy przedstawił szerokiemu odbiorcy swoje stanowisko na temat posoborowych tendencji w Kościele. Sam Vittorio Messori, który w międzyczasie przeprowadził również rozmowę z Janem Pawłem II przekroczyć próg nadziei, zaproponował Benedyktowi XVI nowy wywiad rzekę w listopadzie 2008 roku. Włoski publicysta zapewnił przy tym, że na jego przeprowadzenie potrzebowałby zaledwie 3 dni. Papież miał mu na to odpowiedzieć, że przy aktualnych obowiązkach ciężko jest mu wygospodarować choćby 3 godziny.
Ostatecznie papież przystał na propozycję wywiadu, ale dopiero kilka miesięcy temu, kiedy poprosił go o to Peter Sywald. Opisując swoją współpracę z kardynałem Józefem Ratzingerem nad poprzednimi książkami, niemiecki dziennikarz podkreśla wielką dyspozycyjność swego rozmówcy. Nigdy mnie nie prosił, bym coś usunął czy dodał, ujawnił Sywald. Nigdy też nie chciał znać wcześniej pytań. Czasami tylko przerywał rozmowę, aby się zastanowić, czy pomodlić, poprosić Ducha Świętego o właściwe słowa, mówi współautor wywiadu z Benedyktem XVI.
Głosić Jezusa Chrystusa w Azji dzisiaj, taki jest tytuł Azjatyckiego Kongresu Katolickiego Laikatu, który zgromadził w Seulu 500 uczestników. Do stolicy Korei przybyły delegacje 20 krajów reprezentowanych w Federacji Konferencji Episkopatów Azji oraz przedstawiciele działających na tym terenie stowarzyszeń, ruchów kościelnych i nowych wspólnot. Obok wiernych świeckich obecni są biskupi z różnych krajów azjatyckich i inni duchowni. Kongres odbywa się pod egidą Papieskiej Rady do Spraw Laikatu. W Seulu jest obecnie jej przewodniczący kardynał Stanisław Ryłko. Zapytaliśmy go, jakie ma znaczenie dziś ewangelizacja w Azji.
Ten ogromny kontynent, zamieszkiwany przez prawie 4 miliardy ludzi, czyli 2/3 ludzkości, z których tylko 120 milionów to chrześcijanie, ma prawo usłyszeć głoszenie dobrej nowiny o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Kościół, mimo trudności, rośnie tam o 4-5% rocznie i może się szczycić licznymi świętymi, zwłaszcza męczennikami, wśród których nie brak świeckich. Jest to kościół mniejszościowy, ale nie zalękniony ani zamknięty, lecz żywotny i pełen nadziei płynącej z wiary. Na kongresie w Seulu chcemy podjąć wyzwania, jakie stoją przed ewangelizacją. W wielu krajach azjatyckich szerzy się fundamentalizm, który drastycznie ogranicza wolność religijną. Częsta jest dyskryminacja i wprost prześladowania. Biskupi niektórych krajów Azji skarżą się na odpływ chrześcijan. Grozi też relatywizm i synkretyzm w spotkaniu z wielkimi religiami. Dialog z nimi czy ludzka promocja nie mogą jednak zastąpić ewangelizacji. Wiernym zagraża ponadto ponadto wpływ mentalności postmodernistycznej zglobalizowanego świata odrzucającej Boga. Te wszystkie wyzwania wskazują na pilną konieczność formacji chrześcijańskiej ochrzczonych w parafiach i w stowarzyszeniach laikatu.
Jesteśmy przerażeni tym, co się stało. Modlimy się jednak o nadzieję i siłę dla rannych oraz dla pozostałych uczestników tej tragedii. Tak bratysławski metropolita, zarazem przewodniczący Konferencji Episkopatu Słowacji, zareagował na wczorajszą tragedię, która rozegrała się na jednym ze stołecznych osiedli. 48-letni mężczyzna uzbrojony w 2 pistolety i karabin maszynowy zastrzelił 7 osób, a 14 zranił. Arcybiskup Stanisław Zwoleński zapewnił też o swej modlitwie za zmarłych. W intencji wszystkich poszkodowanych odprawi jutro mszę świętą w bratysławskiej katedrze. Dotychczas nieznane są motywy sprawcy, który okrążony przez policję popełnił samobójstwo. Jego ofiarami stała się rodzina Romów. Dzielnica Bratysławy, w której doszło do krwawej masakry, zamieszkana jest przez Cyganów, Chorwatów i Węgrów oraz innych imigrantów z Europy Wschodniej.
O los 32 Indian z plemienia Mapuchów, prowadzących od 1,5 miesiąca strajk głodowy w chilijskich więzieniach, niepokoi się tamtejszy kościół. Uwięzionych tubylców oskarżono o zakłócanie porządku publicznego, a w niektórych przypadkach o zagrożenie bezpieczeństwa kraju. Domagają się oni jak najszybszego procesu i by nie traktowano ich jako terrorystów. Ordynariusz diecezji Temuco, w której Mapucze są najliczniejsi, odwiedził ostatnio głodujących więźniów. Biskup Manuel Camillo Vial uważa, że ich życie jest w niebezpieczeństwie i trzeba podjąć natychmiastowy dialog, zanim będzie za późno. Wraz z wiceprzewodniczącym chilijskiej Caritas ponowił on apel do władz o wszczęcie rozmów i sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu. Zaostrza się on jednak, gdyż władze sądowe zezwoliły policji na karmienie siłą strajkujących więźniów, co wywołało ich sprzeciw.
Natomiast w związku ze strajkiem hutników w Paragwaju wezwanie do dialogu wystosował tamtejszy episkopat. Pracownicy zakładów produkcji stali strajkują od kilku miesięcy i w tym czasie dopuszczono się aktów przemocy. Dyrekcja kilkakrotnie już wyraziła zgodę na wszczęcie wspólnie z ministrem sprawiedliwości i pracy rokowań ze strajkującymi, na razie jednak nie udało się ich rozpocząć. Paragwajscy biskupi przypomnieli, że wszyscy obywatele winni kierować się zasadami sprawiedliwości.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Ponad 40 katolickich zgromadzeń zakonnych pomaga ofiarom katastrofalnej powodzi w Pakistanie. Ponad 100 zakonników koordynuje projekty humanitarne, z których korzysta po kilkanaście tysięcy powodzian. Zakonnicy ze współpracownikami świeckimi prowadzą gigantyczne obozy dla pakistańskich uchodźców. Pomagamy wszystkim potrzebującym, podkreśla przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych w Pakistanie, ksiądz James Chanan. Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na wyznanie. W naszych placówkach pomagamy zarówno katolikom, muzułmanom, jak i hinduistom. Jego zdaniem misjonarze są na pierwszej linii pomocy powodzianom. W placówkach salezjańskich na przykład schronienie znalazło 50 tysięcy Pakistańczyków. Wiele szkół zamieniono na prowizoryczne noclegownie. W rejonie Faisalabadu Dominikanie zorganizowali polowe ambulatoria, w których trwają szczepienia ochronne. Duże transporty pomocy dla powodzian koordynują też kapucyni i jezuici. Mimo upływu miesiąca od pierwszej fali powodzi, sytuacja milionów Pakistańczyków jest nadal dramatyczna, konkluduje raport watykańskiej agencji Fides.
Podczas gdy w Ziemi Świętej i wielu innych częściach Bliskiego Wschodu wciąż jesteśmy świadkami dramatycznego nieraz eksodusu wyznawców Chrystusa, nad Zatoką Perską liczba chrześcijan nieprzerwanie wzrasta. Na Półwysep Arabski w ostatnich latach przybyły bowiem do pracy milionowe rzesze chrześcijańskich emigrantów, zwłaszcza z Filipin czy Indii. Wikariat Apostolski Arabii, mający główną siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, rozciąga się na obszarze 3 milionów kilometrów kwadratowych, obejmując również Katar, Bahrajn, Oman, Jemen i Arabię Saudyjską. Według oficjalnych danych szacunkowych chrześcijanie stanowią od 7 do 10% ludności krajów tego regionu, ale na przykład w Emiratach Arabskich jest ich w rzeczywistości o wiele więcej, jak się oblicza ponad 30% mieszkańców. Kościołowi w krajach Zatoki Perskiej poświęcono specjalny serwis w ostatnim numerze miesięcznika Mondo Missione, wydawanego przez Zgromadzenie Papieski Instytut Misji Zagranicznych.
Reportaż dotyczy Emiratów Arabskich Kataru i Kuwejtu. Wolność praktykowania wiary i ukazywania symboli religijnych ogranicza się tam ściśle do terenu parafii. Kościół jest jednak pełny dynamizmu. Nasze wspólnoty, żywe i entuzjastyczne mimo przeszkód i trudności, są prowokacją dla Zachodu, powiedział autorce reportażu biskup Paul Hinder. Wikariusz apostolski Arabii to szwajcarski kapucyn. Chiara Zappa zebrała też świadectwa innych tamtejszych wyznawców Chrystusa. Nasza wiara jest tutaj silniejsza niż w ojczyźnie, stwierdziła Filipinka pracująca w Emiratach Arabskich. Sam fakt, że w ziemi, która jest święta dla islamu, żyją miliony chrześcijan, stanowi ważne świadectwo, zauważył wikariusz apostolski Kuwejtu biskup Camillo Ballin. Jesteśmy powołani, by być zaczynem ciasta, dodał ten włoski kombonianin. Część serwisu w misyjnym miesięczniku poświęcono podejmowanym tam próbom dialogu międzyreligijnego. Zamieszczono między innymi wypowiedź wielkiego muftiego z Emiratu Dubaj.
Kolejny pomnik Lenina trafił do kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie. Rada miasta Uszhorod na granicy ze Słowacją bezpłatnie przekazała jednej z parafii pomnik wodza październikowej rewolucji. Zostanie on przetopiony na pomnik biskupa Andrija, który stanie na placu katedralnym Uszhorodu. To już kolejna tego typu darowizna na cele religijne w tym kraju. W Samborze z poleninowskiego brązu odlano już pomnik Matki Ukrainy. Maryjna figura stanęła dokładnie na tym samym postumencie przed samborskim ratuszem, skąd kiedyś spoglądał wódz.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Gdańsku trwają obchody 30. rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Ich elementem była msza święta sprawowana przez prymasa Polski arcybiskupa Józefa Kowalczyka przed pomnikiem poległych stoczniowców. W homilii arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, podkreślił, że misja Solidarności nie skończyła się w chwili odzyskania wolności.
Nie skończyła się misja Solidarności w 1989 roku, bo nie ma wolności bez sprawiedliwości, tak jak nie ma sprawiedliwości bez wolności. Nie ma też wolności i sprawiedliwości bez solidarności.
Podczas wczorajszego uroczystego zjazdu NSZZ Solidarność związkowcy przyjęli uchwałę o ustanowieniu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki patronem związku. Zapowiedziano, że Solidarność zwróci się w tej sprawie za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski do Stolicy Apostolskiej. Caritas Polska po raz kolejny zaapelowała o pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi w Pakistanie. 1500 osób straciło tam życie. Pakistanowi grozi również wybuch epidemii, mówi dyrektor Caritas Polska ksiądz Marian Subocz.
Caritas Polska przesłała na ręce Caritas Pakistanie 150 tysięcy euro. Oczywiście jest to nieduża pomoc w tej skali, jakie są potrzeby, ale jeżeli wszystkie kraje w jakiś sposób odpowiedzą pozytywnie, to przynajmniej częściowo będzie można pomóc tej ludności, bo klęska ta jest tak ogromna, że w tej chwili właściwie chyba ci ludzie sami absolutnie nie będą w stanie sobie pomóc i potrzebna jest solidarność międzynarodowa.
Osoby i instytucje, które chcą wspomóc akcję pomocy poszkodowanym, mogą dokonywać wpłat na konto Caritas Polska z dopiskiem Pakistan.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.